Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, dzień dobry, a dzisiaj będziemy pytać o uzależnienia, bo w Toruniu trwa akcja Październik, miesiąc wolny od uzależnień. Jest więc okazja, by o tym temacie porozmawiać trochę szerzej. Będziemy rozmawiać z gośćmi, ale także z Państwem. Jeżeli będą Państwo chcieli wziąć udział w dyskusji, to można do nas dzwonić. W bydgoskim studiu jest z nami starszy inspektor Zbigniew Białkowski, koordynator programów profilaktycznych Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
A w Toruniu ze mną pani dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Toruńskiego Urzędu Miasta, pani Izabela Miłoszewska.
Dzień dobry.
Także pani Olga Okrucińska, pedagog i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
Dzień dobry.
I dr Jacek Szczepkowski z Katedry Opieki i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki UMK, a także specjalista psychoterapii uzależnień, no i oczywiście kierownik całodobowego młodzieżowego oddziału leczenia uzależnień w toruńskich Czerniewicach.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jeśli chcą państwo do nas dzwonić, to numer telefonu bez zmian 52 345 5090. Można się włączyć w naszą dyskusję, a my zacznijmy właśnie od tej akcji, o której powiedziałam na początku, czyli od akcji Październik, miesiąc wolny od uzależnień. Panie dyrektor, co w ramach tej akcji się odbywa w Toruniu?
Wiele przedsięwzięć, bo tak jak każdego roku od 20 lat w Toruniu planujemy przedsięwzięcia, w których mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy. Co prawda większość tych przedsięwzięć kierowanych jest do dzieci i młodzieży, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować najmłodszych. Ale też mamy propozycje, które kierujemy bezpośrednio do osób, które uczestniczą w ich wychowaniu, więc do pedagogów, do nauczycieli. W tym roku mamy w planach konferencje, mamy w planach szkolenia, mamy w planach imprezy rekreacyjne. Między innymi też jedna z imprez rekreacyjnych będzie dotyczyła dzieci niepełnosprawnych, bo odbędzie się turniej szkół niepełnosprawnych. I tutaj akurat to jest takie wydarzenie, na które właśnie ci młodzi ludzie bardzo czekają. Oni też uczą się o tym, jak odmawiać, bo problem uzależnień dotyczy także osób, które mają inne problemy natury zdrowotnej.
No właśnie, czyli państwo chcą pokazać taką alternatywę, tak? Że nie tylko uzależnienia, ale różne ciekawe formy aktywności można prowadzić, będąc młodym człowiekiem.
Tak, oczywiście, bo przede wszystkim zależy nam na tym, żeby przekazać wiedzę, że uzależnienia szkodzą, że są inne formy i możliwości spędzania czasu wolnego, więc chcemy też pokazać tą alternatywę, o której pani radzi. Redaktor mówiła.
Ta akcja odbywa się już od wielu lat. Czy widać, że przynosi efekty, że młodzi ludzie, no pewnie to jest mało wymierne, ale państwo pewnie widzą, jakie jest chociażby zainteresowanie tą akcją.
Pani redaktor, akcja rzeczywiście w Toruniu jest realizowana od 20 lat i wpisała się już chyba na stałe w kalendarium wydarzeń, które są w naszym mieście realizowane. Co prawda jest modyfikowana każdego roku, bo tutaj wsłuchujemy się w oczekiwania różnych grup i młodzieży, i dzieci, ale też osób dorosłych. I pod te potrzeby proponujemy przedsięwzięcia w konkretnym miesiącu, w którym realizujemy kampanię. Tu, jeżeli chodzi o te efekty, to efekty w działaniach profilaktycznych to są bardzo odległe efekty. I tutaj najważniejsze i najistotniejsze to jest konsekwencja w realizacji tych działań. Więc nie można sobie pozwolić na to, żeby program profilaktyczny realizować przez krótki okres czasu, bo to muszą być działania systematyczne, powtarzalne. Wtedy dopiero możemy oczekiwać na efekty. Ale tu, jeżeli mogę, to jeszcze chciałabym dodać, że kampania październikowa trwa przez jeden miesiąc, ale działania realizowane w toruńskich placówkach oświatowo-wychowawczych są przez cały rok. I między innymi tutaj również realizujemy program polityki zdrowotnej skierowany do uczniów toruńskich szkół, promocja zdrowia wśród uczniów toruńskich szkół, gdzie też jednym z elementów jest realizacja właśnie działań profilaktycznych już w placówkach oświatowo-wychowawczych.
O tym, jak rozmawiać z młodzieżą, to jeszcze będziemy mówić w dalszej części programu, ale wspomniała pani o tym, że państwo reagują na te aktualne wydarzenia, więc właśnie chciałam zapytać a propos tych aktualnych rzeczy pana Szczepkowskiego, bo pan ma kontakt z tymi osobami młodymi, uzależnionymi. Czy to się jakoś zmienia właśnie, od czego się uzależniają młodzi ludzie? Czy są takie, no nie wiem, brzydko to nazwę, ale mody na to, jak się uzależniają młodzi ludzie?
Rzeczywiście tak jest, takie trendy czy pewne wybory młodzieży podyktowane są różnymi czynnikami. czasami to jest kwestia trendów ogólnopolskich, a czasami to jest specyfika lokalnego rynku. Mhm. Co jest dostępne, do czego mają łatwiejszy dostęp na przykład. Ale to nie odkryjemy tutaj nic specjalnie nowego, dlatego że to jest wiedza powszechnie znana, że to, co w naszym kraju wśród młodzieży jest dosyć popularne, to są konopie, czyli marihuana i przetwory. To są dopalacze, ale i tak najbardziej rozpowszechnionym środkiem psychoaktywnym jest alkohol. I to jest niezmienne i pozostaje od lat.
No właśnie, czy to uzależnienie u młodzieży przebiega jakoś inaczej niż u osób dorosłych? Czy jest bardziej groźne na przykład?
Zdecydowanie, ze względu na choćby pewne predyspozycje takie fizjologiczne. Im młodsza osoba, tym większe ryzyko różnych powikłań i szybszego uzależnienia. W związku z tym, aczkolwiek są pewne też czynniki osobowościowe czy indywidualne, które o tym decydują. W związku z tym mówimy, że każdorazowe zażycie przez osobę niepełnoletnią jest nadużyciem. A nadużycie może zakończyć się różnie. Znamy takie przykłady, że ktoś mógł pierwszy czy drugi raz wziąć i podziały się różne rzeczy, które się nie spodziewał. I są takie osoby, które systematycznie się odurzają i takich konsekwencji bezpośrednich od razu jeszcze nie odczuwają.
Właśnie, ale powiedzmy, jakie konsekwencje dla młodego organizmu mogą mieć takie środki psychoaktywne, rzeczy, od których się uzależniają, pani Okrucińska?
Przede wszystkim degeneracja całego organizmu, tak? Pomijając skutki fizyczne, to też przede wszystkim w głowie dużo się dzieje. Ja jeszcze, jeśli mogę, tak? Bo rozmawiamy tutaj o konopiach i takich różnych psychoaktywnych rzeczach, ale nie możemy zapomnieć o czymś takim, co w tej chwili jest bardzo popularne, to jest internet i komórka, tak? To też jest, różni się to tym, jakby, że psychoaktywnie mózg się uzależnia od danej substancji i natomiast komórka, internet, tak, uzależniają od działania, od wykonywania pewnych czynności. I ogólnie rzecz biorąc, pomijając już fakt, o których mogą mówić lekarze, tak, o degeneracji takiej typowo organicznej, to głównie problem jest w psychice młodych ludzi, tak? Oni nie potrafią ze sobą rozmawiać, kończą się ich, nie wiem, przyjaźnie, tak? Zaczynają funkcjonować w zupełnie innej rzeczywistości. To jest problem dość duży.
A to jest tak, że uzależniają się od tych różnych substancji tylko młodzi z jakichś patologicznych środowisk? Czy to może dotknąć każdego?
Nie, no oczywiście, że każdego, tak? Bardzo, bardzo mało mówi się o uzależnieniach seniorów. Ja zauważyłam taką rzecz, że ludzie, którzy... Nie mogę powiedzieć, że występuje to często, ale jest to zjawisko, które jest obserwowalne. Ludzie, którzy przechodzą na emeryturę i w pewnym momencie przestają mieć cel w życiu, takim jakim jest praca, dla niektórych jest to główny cel w życiu niestety, to sięgają po alkohol, tak? Jedna lampka wina, jeden kieliszek wódki wieczorem do kolacji i przez dłuższy czas stosowanie czegoś takiego środka pobudzającego prowadzi do uzależnień i myślę, że to wszystkich dotyczy.
Jak wiadomo, młodzi ludzie eksperymentują, to jest naturalne i to jest normalne, muszą eksperymentować, żeby poznawać życie, ale jaka jest różnica między eksperymentem, a już uzależnieniem, pan Szczepkowski?
Samo uzależnienie to jest pewien... No, próbowano to opisać na wiele różnych sposobów tak naprawdę i różne teorie to opisują. Natomiast dla mnie taka różnica podstawowa między używaniem a nadużywaniem, bo tu możemy mówić też o takich kategoriach i uzależnieniem, no to z tą pierwszą granicą między używaniem a nadużywaniem mamy wtedy, kiedy występują trwałe problemy i konsekwencje tego stanu rzeczy. A z kolei definiując uzależnienie mówimy o pewnego rodzaju przymusie albo kompulsji. Tak? Czyli czymś, co albo z innej strony można też to nazwać pewnego rodzaju nawykiem, utrwalonym nawykiem, który powoduje jakiś rodzaj dezorganizacji w naszym życiu.
Mhm. A jaki wpływ na to wszystko ma grupa, w jakiej młodzież się obraca?
Generalnie jesteśmy istotami społecznymi, szczególnie dla młodzieży. Grupa jest ważnym punktem odniesienia i często jest jakiś rodzaj presji, jakiś rodzaj mody, jakiś potrzeb też związanych z określonymi zażywaniem określonych substancji. One się wpisują w pewne potrzeby, nie wiem, bycia blisko, nawiązywania, imponowania innym. W związku z tym grupa rówieśnicza może mieć charakter pewnego, czy prezentować pewien rodzaj nacisku, który będzie skutkował sięganiem po różne środki, ale też z drugiej strony ten sam mechanizm możemy wykorzystać w oddziaływaniach profilaktycznych, czyli takich, które służą rozwijaniu. Też no, nieprawdą jest, że wszyscy młodzi ludzie biorą aczkolwiek tym osobom, z którymi ja staram się współpracować, czyli młodzieży, która trafia do ośrodka, im się wydaje, że wszyscy biorą i to jest ich prawda, ich kawałek, bo w ich środowisku, w ich otoczeniu wszyscy biorą. Ten proces jest dwustronny, czyli osoby, które nie biorą, odsuwają się, ale też ta osoba, która bierze, szuka towarzystwa i kontaktów z tymi, którzy biorą. W związku z tym to jest ich kawałek prawdy, ich rzeczywistości, w której oni żyją.
Zaraz do tej profilaktyki wrócimy. Jeszcze chciałam a propos grupy zapytać panią Okrucińską. To jest tak, że wystarczy taka jedna czarna owca w grupie, żeby tą całą grupę jakoś na manowce zwieść, czy to jednak...
To zależy od różnych czynników, tak? Czasem wystarczy jedna osoba, a czasem wystarczy przypadkowe spotkanie, tak? Dzieciaki w wieku adolescencji, które jakby są uzależnione od grupy, w cudzysłowie uzależnione, tak? Dla nich grupa jest ważniejsza niż rodzice. No wiadomo, jak każdy z nas miał kilkanaście lat i zawsze nam się wydawało, że najlepsza koleżanka wie trochę lepiej niż mama. Natomiast to wygląda tak, że dzieciaki, dla nich grupa jest na tyle ważna, że swoje zachowania jakby kierują w stosunku do oczekiwań grupy. Zdarza się tak, że w tak zwanej porządnej grupie, gdzie nikt nie bierze, gdzie dzieciaki dobrze się uczą, gdzie funkcjonują, gdzie, prawda, uczestniczą w programach profilaktycznych, z ciekawości, tak, może coś się zadziać, a później taka ciekawość zaraża i to jest bardzo niebezpieczne. Czasem wystarczy jedna owca, a czasem takiej owieczki nie może być, nie musi być wcale.
Właśnie a propos tej profilaktyki chciałam zapytać pana Białkowskiego, bo tutaj pani Okrucińska wspominała o tym, że często dla młodzieży ważniejszy jest ten rówieśnik, prawda? Jak państwo rozmawiają z tą młodzieżą, żeby do nich trafić? Bo państwo różne programy profilaktyczne w szkołach prowadzą, między innymi te dotyczące uzależnień. Jak państwo to robią, żeby, no żeby nie było tak, a przyszedł tu jakiś dorosły człowiek, nudzi i w ogóle nie słuchamy, co do nas mówi.
Straż Miejska w Bydgoszczy tutaj prowadzi szereg działań profilaktycznych. Między innymi tutaj mówimy o aspektach prawnych wynikających z zażywania środków odurzających, o zagrożeniach wynikających bycia pod wpływem tutaj tego środka uzależniającego i o konsekwencjach prawnych również. Jeżeli mamy teraz do czynienia z młodzieżą, która już skończyła 13 rok życia, która już, na którą można oddziaływać również środkami wychowawczymi poprzez wytłumaczenie, na czym polega tutaj zagrożenie, dlaczego tutaj to jest niebezpieczne. W tym momencie tłumaczymy również i aspekty prawne. Mówimy, gdzie dany środek nie wolno zażywać, jeżeli mówimy o papierosach, dlaczego na przykład młodzież dopiero po 18 roku życia może zakupywać alkohol i papierosy. Jeżeli mówimy teraz o narkotykach, no wszystko, co jest związane z narkotykami, jest w zasadzie niezgodne z prawem. Dlatego te aspekty prawne tłumaczymy przede wszystkim. Mówimy również o zagrożeniach bycia pod wpływem środka uzależniającego czy ośrodka odurzającego, ponieważ człowiek odurzający, który jest pod wpływem danego ośrodka, może zachowywać się całkowicie inaczej niż w rzeczywistości. W tym momencie tutaj może tutaj zrobić komuś krzywdę, może wejść się na ulicę, może spowodować zagrożenie dla siebie i dla innych.
Tutaj mówił pan o takich właśnie programach, czy też mówieniu o tym młodzieży, tłumaczeniu, tylko właśnie jak to powiedzieć, żeby oni chcieli tego słuchać i chcieli to w życie wprowadzić, bo no wiadomo, dorośli wiele rzeczy młodym ludziom mówią, no a młody człowiek czasem, tak brzydko mówiąc, jednym uchem wpuszcza, drugim wypuszcza i niewiele zostaje w tej głowie. Jak państwo się starają uatrakcyjnić, no uatrakcyjnić może złe słowo, no ale jakoś tak trafić do tego młodego człowieka?
Posługujemy się oczywiście tutaj programami, które zdobywamy na różnych konferencjach. Byliśmy ostatnio w Warszawie na międzynarodowej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Tam też mówiono o zagrożeniach, o uzależnieniach związanych chociażby z telefonami, czy uzależnieniach od internetu, od komputera. Dostajemy również, będąc uczestnikiem takiej konferencji, otrzymujemy również materiały, którymi się później posługujemy. Mamy materiały filmowe, mamy różnego rodzaju prezentacje medialne, które w jakiś tam sposób pokazują problem, pokazują również i zachowanie młodego człowieka pod wpływem danego ośrodka. To trochę tutaj również na wyobraźnię tutaj młodego człowieka działa niewątpliwie. Do tego dorzucamy tutaj aspekty prawne, robimy z tego czasami debatę, porozmawiamy, słuchamy młodzieży, jak i co ona na ten temat sądzi. Pytają się często, gęsto, czy coś mi grozi, jeżeli na przykład ja sobie zapalę tego papierosa w tym i w tym miejscu, albo czy coś mi grozi, jeżeli ja wypiję alkohol w danym miejscu. W tym momencie wywiązuje się jakiś dialog i na podstawie tego dialogu staramy się jeszcze dopowiedzieć, domówić tak, żeby młody człowiek dobrze zrozumiał.
Przypomnę Państwu nasz numer telefonu 52 345 50 90. Można zadzwonić, można wypowiedzieć się w tym temacie, a można także zadać pytanie naszym ekspertom. Mówiliśmy o tej profilaktyce, Pan o tym wspominał, że właśnie młodzież wybiera albo tę grupę, która dobrze się zachowuje, czasem wybiera tę grupę, która no niestety ma problemy z uzależnieniami. Co zrobić, żeby ta grupa miała dobry wpływ właśnie? Jak przekonywać tego młodego człowieka, że jednak warto z tymi, którzy nie mają problemu z alkoholem, z papierosami, z narkotykami się zadawać?
Nie ma jednego wzoru postępowania. To, co jest mi bliskie i pierwsze pojawiło się w mojej głowie jako odpowiedź na pani pytanie, to być może nie przekonywać. Bo trochę to jest tak, że dzieciaki działają przykornie. Ale to dotyczy nie tylko dzieciaków, tak naprawdę nas. Jeśli próbujemy coś komuś, do kogoś przekonać, narzucić, wcisnąć, no to zależy w jakim kontekście, to często reakcja jest przeciwstawna. W związku z tym to jest oczywiście kwestia specyfiki, bo informować trzeba, dostarczać wiedzy trzeba, ale wiedza też nie jest czynnikiem, który warunkuje zmianę. Przez lata to przerobiliśmy, że programy profilaktyczne nie tylko były w dużej mierze skonstruowane wokół dostarczania wiedzy, czy taki jeden z celów podstawowych był. Natomiast wiedza nie gwarantuje zmiany. My wiemy bardzo dużo rzeczy w swoim życiu, co nam szkodzi, co powinniśmy robić, a propos dbania o zdrowie. Zdrowie jako wartość jest jedną z najbardziej, w takim rankingu wartości, jedną z najwyższych wartości, ale pytanie, co robimy dla tego zdrowia codziennie? Nie raz na rok, tylko codziennie, no to już jest gorzej. W związku z tym, nawet jeśli zakładamy, że my jako osoby dorosłe mamy dosyć dużą świadomość różnych rzeczy i zagrożeń, to wcale nie dokonujemy wyborów, które korespondują z tymi wyborami egzystencjalnymi, które są ważne. Dzieciaki tym bardziej. W związku z tym to jest kwestia oczywiście specyfiki i pracy z określoną grupą docelową. Jeśli pani pyta, co zrobić, to ja zwykle na początek opowiadam, nie mam pojęcia, dopóki nie zaczniemy rozmawiać.
Dopóki pan nie pozna konkretnej historii.
Poznawać się. Wtedy szukamy w obrębie doświadczeń tych dzieciaków sposobów takich, które będą pomocne do tego, żeby w jakiś sposób dotrzeć, nawiązać relacje i zacząć rozmawiać ze sobą.
Pani dyrektor, ale
jeżeli mogę coś dodać, myślę, że tu bardzo ważnym elementem to jest przykład. Przykład osób dorosłych. Bo jeżeli my nie pokażemy dzieciom, jak należy zdrowo żyć, jeżeli my sami na przykład pijemy alkohol, palimy papierosy, to dziecko będzie powielało nasze zachowania, prawda? W dużej mierze. I tutaj ja jeszcze chciałam się odnieść do wypowiedzi pana strażnika miejskiego z Bydgoszczy, bo tu też myślę, że należy nadmienić, że my przy realizacji kampanii październikowej, ale nie tylko działań profilaktycznych w Toruniu, też współpracujemy przez cały czas ze Strażą Miejską. I jest jeden taki bardzo ciekawy program, który Straż Miejska realizuje. To jest program pod nazwą Niebezpieczne Cukierki. Jest ono o tyle atrakcyjne, prawda? Możecie państwo potwierdzić. Tak. Bo dzieci rzeczywiście są uczone asertywności, są uczone, jak mają odmawiać, jeżeli ktoś namawia ich do poczęstowania się czymś, o czym nie wiedzą, z jakiego źródła pochodzi. Jest to program kierowany do małych dzieci, bo to są klasy pierwsze szkół podstawowych. Także tutaj to chciałam nadmienić, ale jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć istotną. My w tym roku zaproponowaliśmy uczniom naszych szkół spotkanie, takie dosyć duże spotkanie, które poprowadziła pani Liwia Nowak. Jest to lekarz-toksykolog, która mówiła na temat działań niepożądanych najczęściej stosowanych w Polsce środków odurzających. I było to spotkanie rzeczywiście bardzo ładnie przygotowane i ciekawie dla młodzieży, ponieważ to nie był typowy wykład, ale był on podparty filmami rzeczywistych tragedii, które wydarzyły się i zachowań, które po zażyciu środków psychoaktywnych się ujawniły.
Pani Okrucińska chciała coś
tak,
dodać.
Chciałabym tak. coś dodać, bo tutaj pani dyrektor wspaniale powiedziała, że my dorośli, tak? Tylko musimy sobie też zdać sprawę z tego, że my dorośli też dzielimy się na pewne grupy. Jesteśmy pedagogami, nauczycielami, ale główną, podstawową jednostką jest rodzina, tak? Jeśli jest brak kontaktu w rodzinie z dziećmi, jeśli rodzic nie zna, nie ma narzędzi, tak? Do jakby do słowa mi uciekło.
Do zauważenia
tego, takich rzeczy, tak? To, drodzy państwo, ja naprawdę polecam wszelkie możliwe warsztaty, szkoły dla rodziców, tak, aktywizacje rodziców. To jest bardzo ważna wiedza, tak? My jako pedagodzy często zauważamy niektóre rzeczy, których nie widzą rodzice.
Tylko tu jest pewien fenomen, że najczęściej z tej formy warsztatów, wzrostu swojej kompetencji rodzicielskich korzystają rodzice najbardziej świadomi.
Dokładnie.
Natomiast jak pani pytała o to profilaktykę, to takie badania amerykańskie sprzed wielu lat, które pokazują jeden czynnik, który ma znaczenie w rodzinie. Wspólny stół.
Tak.
Czyli zwyczaj jedzenia jednego posiłku dziennie okazuje się, że jest takim czynnikiem statystycznie chroniącym dzieci z tych rodzin przed różnego rodzaju patologiami. Dlaczego? Bo to jest synonim kontaktu. Jeśli codziennie się spotykamy o tej samej porze, jemy, to się widzimy, możemy porozmawiać, widzimy zmiany, jakie następują w funkcjonowaniu. Jeśli ktoś zaczyna brać narkotyki, to te zmiany są. Tylko niezwykle trudno rodzicom będącym w pośpiechu, zaganianiu jest to zauważyć.
Jeszcze warto, jeśli mogę, wspomnieć jedną rzecz, że rozmowa z dziećmi, tak, to niekoniecznie polega na tym, że opowiedz mi, co było w szkole i w wydaniu kilku poleceń, tak, wynieś śmieci albo jakieś takie podstawy, albo sprzątaj pokój. Rozmowa to jest odłożenie gazety, książki, zaprzestanie zmywania naczyń, trzeba usiąść z dzieckiem, porozmawiać, jeśli da radę przy stole, a super byłoby, gdyby to był, nie wiem, codziennie 15 minut wieczorem przed snem, tak? To są naprawdę ważne rzeczy i taki kontakt to jest główna podstawa do funkcjonowania rodziny.
No i tutaj chciałam powiedzieć, że w tym roku zorganizowaliśmy takie szkolenie dla wychowawców świetlic środowiskowych pod tytułem Program Wzmacniania Rodziny 10-14. No, dzięki temu mamy 18 osób w Toruniu, które przeszły ten program, są przygotowane do realizacji go na terenie Torunia. Także mamy nadzieję, że osiągniemy pewne sukcesy w tym obszarze, o którym przed chwilą mówiliśmy.
No właśnie, jeśli chodzi o rodziców, bo to jest oczywiście ważne ogniwo w tym, żeby zauważyć ten problem ewentualny, o którym tu mówiliśmy i o tym, że właśnie widzimy, jak mamy kontakt z dzieckiem, no ale jakie symptomy powinny nas trochę przestraszyć, trochę skłonić do refleksji, że być może dziecko ma jakiś problem z uzależnieniem.
O symptomach to pewnie pan doktor więcej powie, natomiast jeśli ja mogę jeszcze tutaj jedną rzecz. Ja zwróciłam uwagę na jedną rzecz. Dzieciaki, które są uzależnione, będę tutaj wracać od internetu, telefonu, takich rzeczach. Przede wszystkim spróbujmy, tak, dziecku ograniczyć dostęp albo zabrać w ogóle taką zabawkę. Dziecko krzyczy, tak, nie słucha, jest drażliwe. Dokładnie takie rzeczy również występują przy innych uzależnieniach, ale to jest coś, co zauważymy normalnie, tak, pomijając czas, który spędza przy danej zabawce, tak?
A proszę zwrócić uwagę, że coraz młodsze dzieci zaczynają bawić się komórkami, komputerem. My widzimy dziecko dwuletnie, które wspaniale posługuje się komórką na przykład.
Jesteśmy z niego dumni,
Jesteśmy dumni.
Takie zdolne właściwie, tak? No ale właśnie powiedzmy, pan doktor, jakie symptomy pokazują, że to już nie jest tylko na przykład w tym uzależnieniu od komórki, komputera, to, że dziecko używa tego, bo chce mieć kontakt z rówieśnikami, albo na przykład używa komputera, bo przygotowuje się do szkoły, tylko że jednak tam coś się dzieje więcej.
Od początku zadaję im pani trudne pytania. Jednoznacznie trudno jest powiedzieć, ale oczywiście te zmiany funkcjonują. Jeśli przyjmiemy, że narkotyki czy alkohol to substancje chemiczne, to one pozostawiają pewne ślady, efekty zażywania tych substancji. W związku z tym, tak, gdybym miał je usystematyzować, to byśmy mogli to podzielić na trzy kategorie sygnałów. Pierwsza to jest jak gdyby sfera fizyczna. Druga to jest sfera psychiczna i trzecia to jest sfera społeczna. W każdej z tych sfer funkcjonowania młodego człowieka są jakieś określone zmiany. Tak, jeśli chodzi o sferę na przykład psychiczną, to są zaburzenia rytmu funkcjonowania, rytmu snu, również apetytu, to jest na połączeniu sfery fizycznej i psychicznej, tak? To są pewne sygnały z ciała, dzieciaki, które biorą, proszę sobie wyobrazić tylko, że osoby, które przychodzą do mnie do ośrodka mają 16, 17 czy tam 14 lat i w trakcie pierwszych 3 miesięcy w ośrodku niektórzy tyją 20 kilo. To znaczy, że byli widać, no musi być widać różnicę, jeśli ktoś ma niedowagę 20 kilo. Tak? I nie możemy tego tylko składać i wyłącznie na kwestię dorastania. No albo jesteśmy ślepi i tego nie widzimy, bo 20 kilo robi różnicę. Są tego typu sygnały. Jeśli chodzi o sferę społeczną, no to najczęściej to, co jest widoczne, to jest kwestia realizacji obowiązku szkolnego, ale też i grupa rówieśnicza. No jeśli ktoś utrzymuje kontakty z osobami, co do których mamy podejrzenia, no to nie łudźmy się, bo te dwie grupy się rozchodzą w pewnym momencie i tych sygnałów jest mnóstwo na każdym etapie i każdym, one są niespecyficzne, w związku z tym możemy, w każdym razie, że jeśli występują, to sygnalizują jakiś rodzaj problemu. Nie w każdej sytuacji chodzi o uzależnienie, ale jest jakiś rodzaj kłopoty i trudności. Pytanie tylko, czy my jesteśmy w stanie zobaczyć. I druga wskazówka z tym związana, jest taka metafora, która towarzyszy terapeutom, czy osobom zajmującym się właśnie pracą z młodymi ludźmi, eksperymentującymi z narkotykami, czy jeśli jesteśmy świadomi paru sygnałów, to warto jest przyjąć metaforę góry lodowej.
Czyli coś tam jest pod spodem.
Jedna trzecia jest na wierzchu, dwie trzecie jest pod spodem, bo jeśli dzieciaki eksperymentują czy biorą, to na pewno nie afiszują się z tym i starają się do pewnego etapu, kiedy jest to możliwe, ukrywać maksymalnie przed dorosłymi. W związku z tym dobrze jest przyjąć taką metaforę po to, to nie żeby oskarżać, ale żeby zweryfikować i lepiej się przyjrzeć tej sytuacji.
52 345 50 90 to telefon do nas, a jeszcze a propos rodziców chciałam zapytać, czy wszyscy rodzice, właśnie widząc te symptomy, o których pan mówił, no, starają się reagować, czy jest jednak taka grupa, która mówi, nie, moje dziecko na pewno nic złego nie robi, w ogóle to mojego dziecka nie dotyczy, która stara się odsuwać takie sygnały od siebie.
Myślę, że jest to dość spora grupa rodziców, niestety. Wtedy w grę wchodzi już kontakt ze szkołą i innymi osobami, łącznie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i fachowymi innymi służbami. Niestety rodzice mają to do siebie, że idealizują dzieci, tak? Mądry rodzic, naprawdę mądry rodzic, nie do końca dziecku wierzy, tak? On sprawdza to dziecko. Nie chodzi mi o grzebanie w zeszytach, tak? Albo po kieszeniach, natomiast sprawdza, z kim dziecko się spotyka, tak? Jak funkcjonuje w grupie, ale to naprawdę dużo zależy od świadomości rodziców. Ja zawsze twierdzę, że duży nakład społecznych sił, tak? Powinien być położony pod edukację rodzin, szczególnie takich rodzin. Nie lubię słowa patologia, tak? Bo to jest bardzo złe słowo tak naprawdę, bo patologią był też Mozart, który w wieku 4 lat komponował i grał. Natomiast chodzi mi o to, że powinniśmy dać rodzicom, my specjaliści jakby, powinniśmy dać rodzicom narzędzia i wiedzę, ale wszystkim rodzicom, nie tylko tak jak mówiła tutaj pani dyrektor i pan doktor, tym świadomym rodzicom, ale głównie tym, którzy sobie nie zdają sprawy. I nie chodzi tu o rodziny z tak zwanej patologii, ale o wszystkie rodziny, tak? Bo to nie tylko matka, która nie zajmuje się dzieckiem, jest patologiczna, ale też matka, która jest nadopiekuńcza i dziecko ucieka w inny świat, również jest matką patologiczną.
Albo na przykład matka, która no, na przykład za dużo pracuje, no, może
tak,
nie jest
nie
patologiczna,
czasu.
Prawda?
Dokładnie.
Ale nie ma czasu.
Mówimy patologia w grę jako norma, tak? Czyli coś nie spełnia swojej normy, tak?
Tu do pani dyrektor chciałam pytanie zwrócić. Co szkoły robią właśnie, żeby też tych rodziców jakoś edukować? No bo mówimy o programach dla młodzieży, mhm. prawda? Tutaj mówiła pani o tych przeszkolonych osobach, ale czy też są jakieś programy do rodziców?
Są programy do rodziców, są spotkania z rodzicami, rodzice są edukowani, tylko problem polega na tym, o czym wcześniej tu moi przedmówcy mówili, że najłatwiej dotrzeć do tych rodziców, którzy są bardzo zainteresowani losem swojego dziecka. Natomiast są rodzice, którzy nie przychodzą na zebrania, nie przychodzą na wywiadówki i nie ma z nimi kontaktu. I najtrudniej właśnie dotrzeć do tych rodziców. Dlatego bardzo ważna jest też edukacja medialna, która jest realizowana, prawda, poprzez lokalne telewizje, prasę, informacje, które w jakiś sposób docierają do tych rodziców, żeby obudziły w nich niepokój, żeby oni zaczęli się interesować i żeby chcieli poszerzać też swoją wiedzę na temat tych problemów, które mogą dotykać ich dzieci.
Chciałam teraz szerzej przyjrzeć się temu tematowi, o którym mówiła pani Okrucińska, czyli właśnie tym uzależnieniem nie tylko od alkoholu, narkotyków, ale od komórek, internetu, gier komputerowych. Czy Straż Miejska w Bydgoszczy również takie programy prowadzi? No bo pewnie dla młodych ludzi to jest taka rzecz normalna, prawda? Komórka, komputer, gra komputerowa. Oni się z tym wychowują, to jest zaraz obok nich. Jak im uświadomić, że to też może być niebezpieczne? Bo ile to, że na przykład narkotyki, papierosy, no to mówi im się od początku, tak, że to jest złe. No a komputer, no to jednak zależy od tego, w jaki sposób go używamy. Może być niebezpieczny lub nie, więc w jaki sposób dotrzeć z tym do młodzieży?
My od wielu lat prowadzimy, przepraszam bardzo, od wielu lat prowadzimy zajęcia profilaktyczne, które są skierowane właśnie tutaj na zagrożenia w internecie. W ramach tych zagrożeń oczywiście jest również zagrożenie związane z uzależnieniem. Nawet robiliśmy z tego tytułu badania tutaj w Bydgoszczy, w szkołach podstawowych. Prowadziliśmy anonimową ankietę, gdzie zadawaliśmy szereg pytań dotyczącą właśnie tych różnych zagrożeń. Jedno z pytań było to chociażby, ile czasu dziecko spędza przy komputerze. I tak wówczas, jak robiłem tę ankietę chociażby, to było pytanie tutaj 3 godziny i więcej. I okazuje się, że 60% młodzieży, tutaj dzieci w zasadzie, bo to też szkoła podstawowa była badana, zaznaczyło, że 3 godziny i więcej. Gdy mamy spotkania z rodzicami, a tak wracając właśnie do tych spotkań z rodzicami i do różnych właśnie tutaj informacji, które tutaj przekazujemy, to też się pytam zazwyczaj rodziców, czy dziecko przychodzi na posiłki, czy czasami te posiłki już nie zanosimy do tego pokoju, żeby dziecko po prostu zjadło. I tak później patrzę na rodziców, a oni tak patrzą na siebie i tak większość z nich powiedziała, tak, my zanosimy czasami te właśnie tutaj posiłki, żeby dziecko się najadło, ponieważ w tym czasie grało i nie mogło odejść. Inne takie pytanie, które zadaję na przykład rodzicom, czy zauważyli, że jak grają jakąś tam grę, gdzie występuje jakaś agresja i teraz wchodzą i przerywają tą grę, czy czasami dziecko nie zachowuje się agresywnie w stosunku do nich? Też potwierdzają właśnie agresję w stosunku do nich, że są tak naładowani tą grą, że ta agresja wychodzi później na zewnątrz. No i na rzecz tutaj, jeżeli chodzi o obserwację dziecka, to też było też chociażby na konferencji tutaj, na której też miałem przyjemność być, zwrócono uwagę chociażby na taki aspekt zdrowotny. Czy też rodzic, jeżeli teraz sprawdza swoje dziecko, jeżeli obserwuje swoje dziecko w domu, czy zauważa na przykład, że to dziecko zazwyczaj do toalety biegnie? Bo to już jest ostatni gwizdek, kiedy może się już tak naprawdę załatwić. To są różne rzeczy, które oczywiście rodzicom mówimy. Mówimy również o naszych wynikach, chociażby o systemie kar i wyróżnień. Dziecko na przykład przyjdzie z problemem do rodzica, jeżeli nie obawia się, że karą będzie chociażby wyłączenie komputera, slapan na internet, bo tak też wyszło w naszych badaniach, że prawie 90 czy 80% dzieci nie powie o problemie swoim, coś zobaczyło, coś się zawstydziło, jakieś informacje tutaj, które nie były do nich skierowane, obejrzało i teraz, jeżeli teraz przyjdzie, no to a rodzic się zachowa, że nie, to jest złe, niedobre i to jest tylko wina tutaj tego komputera i będziesz miał od tego komputera trochę odpoczynku, to za drugim razem dziecko już do nich nie przyjdzie. A jeżeli chodzi o programy profilaktyczne, to jak najbardziej tutaj my mamy taki program Internet Możliwości i Zagrożenia. Prowadzimy to już od przeszło 10 lat. Mówimy o tych dobrych stronach internetu, ale również i o tych stronach, z którymi się młody człowiek może spotkać. I tutaj jest najżywsza dyskusja, gdy mówimy tutaj, jakie zagrożenia mogą wystąpić w momencie, gdy jesteśmy w internecie. Teraz coraz więcej szkół prosi o temat związany z cyberprzemocą, o tym, jak sobie poradzić, jak sobie radzić, czy o tym mówić, czy nie, czy rozmawiać. I zauważony jest problem właśnie przemocowy poprzez środki masowego przekazu, nie może nie środki masowego przekazu, tylko poprzez środki internetowe. Przez internet. To jest zauważone przez komunikatory różnego rodzaju, ponieważ młodzi ludzie teraz przestają sobie mówić w twarz złe rzeczy, robią to za pomocą komórki, za pomocą internetu, za pomocą tych środków komunikacyjnych, takich właśnie SMS-y czy portale społecznościowe.
Doktor Szczepkowski, tak.
Odnośnie właśnie zagrożeń związanych z technologiami współczesnymi. Pani redaktor słusznie zauważyła, że to się stało częścią naszej osobowości. Być może jeszcze nie naszej, ale też się niezręcznie, nieswojo czujemy, kiedy nam padnie telefon albo zapomnimy go z domu zabrać. W związku z tym to jest świat, tak jak sobie myślę o pracy ze swoimi dzieciakami w ośrodku, to myślę sobie, że to jest świat, od którego specjalnie nie ma odwrotu. Znaczy na drzewa ich z powrotem nie wsadzimy już. W związku z tym to jest coś, czym oni żyją. I to jest raczej pytanie dla mnie, jak to spożytkować, w jakim sensie również w oddziaływaniu, nie tylko w kontekście zagrożeń, czy możliwości, ale jak to również spożytkować w zakresie oddziaływań profilaktycznych, terapeutycznych, bo to jest trochę taka historia jak z narzędziami wszelkimi, że to nie narzędzie samo decyduje o tym, z czym mamy do czynienia, tylko sposób użycia. Dla słuchaczy, żeby zobrazować tą metaforę, no, młotek jest takim najprostszym narzędziem. Może służyć do wbijania gwoździ, albo może służyć jako narzędzie zbrodni. W związku z tym sposób użycia tego narzędzia będzie decydował o tym, z czym mamy do czynienia. I to też jest ciekawe i staramy się eksperymentować w tej chwili z młodzieżą, jak można wykorzystać to, co jest dla nich drugą naturą do tego, żeby pozostały pewne ślady w tym telefonie, które będą im przypominały o pewnych dobrych rzeczach, a nie tylko ślady, które wskazują i wyłącznie na imprezy, czy tam jakieś rzeczy związane z zagrożeniami.
Tak, ja rękami i nogami tutaj podpisuję się pod tym, co mówił pan doktor, ponieważ internet jest wspaniałym narzędziem, tak? Otworzył nam świat, siedząc w miejscu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, tak? Które nie mogły kiedyś, powiedzmy, osób obłożnie chorych, które nie mogą opuszczać miejsca zamieszkania, mogą znaleźć się w każdym miejscu świata, jakim tylko mają ochotę. Natomiast wydaje mi się, że powinniśmy też zwracać uwagę na to i pokazywać dzieciakom nie tylko Facebooki, tak? I nie tylko wszelkie inne społecznościowe rzeczy, natomiast pokazywać im możliwości internetu troszeczkę inne, o których my zapominamy, tak? Nie tylko Wikipedia, nie tylko takie rzeczy.
Staramy się, próbujemy, eksperymentujemy z takimi różnymi formami narzędzi. Na przykład to, co jest charakterystyczne dla młodych ludzi, właśnie wspomniany Facebook. Znowu też myślę sobie, że specjalnie też nie mamy od tego odwrotu, chyba że wymyślą coś nowego, lepszego. A w związku z tym, jak z tego korzystać? Jednym z elementów takiej pracy z młodymi ludźmi, z którymi się spotykamy, jest zmiana tego Facebooka albo sposobu korzystania, takiego jak gdyby budowania nowej tożsamości na tym Facebooku, bo każdy z nich jakąś ma. A druga rzecz, która jest charakterystyczna, dzieciaki żyją w świecie tym wirtualnym i okazuje się, że mają pewną cudowną właściwość albo umiejętność, którą też możemy spożytkować w oddziaływaniach profilaktycznych. Na przykład w grach komputerowych przechodzą kolejne stopnie czy poziomy. Nie zniechęca ich to, że 20 razy się potknie i spada na poziom jakiś, ale 20 razy próbuje i przechodzi na wyższy level. W związku z tym, gdybyśmy tą samą umiejętność, wytrwałość i sposób wykorzystali w opanowaniu innych umiejętności, które będą im potrzebne do życia, a to jest kwestia metafory i sposobu raczej dotarcia do dzieciaków, bo to dla nich jest naturalne, ja się tego muszę uczyć od nich.
No właśnie, no ich nie można odciąć, prawda, od tych komputerów, od tych komórek, a rodzice często na przykład widząc takie uzależnienie, to jest to, o czym pani mówiła, tak. Po prostu nie będziesz korzystał z komputera, to chyba jest najgorsze, co można zrobić.
No nie jest to dobra rzecz, to znaczy tak, owszem, trzeba mocno ograniczyć korzystanie i trzeba przede wszystkim mieć kontrolę nad tym, co dziecko robi. To jest podstawa, tak? Są różnego rodzaju programy komputerowe, które można zainstalować, wtedy rodzic wie, takie małe, tacy szpiedzy mali.
Natomiast kontrola rodzicielska.
Taka kontrola rodzicielska. Rodzicielska, dokładnie. Ja już mówię tak bardziej dosadnie. Natomiast nie można ograniczać takich rzeczy. Oczywiście, że trzeba dziecko odciąć od tego, tak? Natomiast nie można zrobić z dziecka informatycznego analfabety. To będzie problem dla niego później, tak? Dzieciaki już w tej chwili funkcjonują. Musimy jednak też pamiętać o jednej rzeczy. Internet jest nam potrzebny, dzieciom też jest potrzebny, ale to musi być zbudowana nowa jakość, tak? Musimy pokazać dzieciakom coś nowego. Nie możemy oni, dzieci nie mogą patrzeć tylko i wyłącznie pod pryzmat, co ciekawego napisał kolega o koledze bądź koleżance i przeważnie jest to coś złego, tak? I tym się fascynują. Należy im pokazać, co fajnego można wprowadzić do tego internetu, też dać od siebie i pochwalić się własnymi sukcesami. Dzieciaki, różne sukcesy, prawda, pani dyrektor? U was szczególnie widać. Macie fantastyczne programy i dzieciaki bardzo często otrzymują jakieś nagrody, biorą udział w jakichś konkursach, zawodach. Chwalmy się takimi rzeczami. Uczmy dzieci chwalić się w zdrowy, odpowiedni sposób swoimi sukcesami.
Tak, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że media społecznościowe manipulują też informacją, która dociera do dzieci. Tutaj jest rzeczywiście bardzo ważny ten nadzór, ta mądra miłość rodzicielska, która uchroni dziecko przed późniejszymi błędami.
No i też, czy szkoła uczy dzieci takiego rozsądnego korzystania z internetu? Tutaj pan Białkowski mówił, że państwo starają się, prawda, do szkół wychodzić z tymi programami i widać, że taka potrzeba jest, bo szkoły was zapraszają.
Mówię tak, coraz więcej akurat zapraszają nas, dlatego też nie możemy czasami się wyrobić, aby sprostać oczekiwaniom szkół. Niemniej jednak tutaj staramy się i jakoś to nam do tej pory wychodzi. Tak jak powiedziałem, tutaj problem związany z internetem, z zagrożeniami, z uzależnieniami, z cyberprzemocą jest takim chyba teraz pierwszym już problemem, który jest realizowany przez Straż Miejską w Bydgoszczy. Mamy też zaplanowane te spotkania z rodzicami. Też mamy czasami spotkania z gronem nauczycielskim, aby im wytłumaczyć, aby im przekazać również pewne materiały, na bazie których my pracujemy i aby oni też, wykorzystując powiedzmy godziny wychowawcze, mogli pracować na tych materiałach przez nas przekazanych. To są pewne takie wzorce tutaj zachowania się w przypadku do osoby obcej poznanej chociażby przez internet. To jest też chociażby, jak mamy kontakt z rodzicem, uczulanie, jeżeli kupujemy grę, to sprawdźmy tutaj, czy ta osoba, czy dziecko nasze może w tą grę grać. Czy to jest odpowiedni wiek już, ponieważ w każdej grze, którą kupujemy, jest system PEGI, tak zwany klasyfikacji gier. Jest tam napisane, jakie elementy tam występują w tej grze. Czy nasze dziecko jest przygotowane do tego, żeby w tą grę grać? Czy czasami to jest niewłaściwa gra i jeszcze musi poczekać, jeszcze musi dorosnąć. W szkołach najczęściej teraz rozmawiamy na temat cyberprzemocy i posługujemy się różnymi filmami, które obrazują tą przemoc. Rozmawiamy z młodzieżą właśnie na temat tej przemocy i też czasami robimy debaty tutaj, gdzie młodzież sama wypowiada się i sama w jakiś tam sposób chce udowadniać, że w zasadzie ja mogę zachować się w ten i w ten sposób, jeżeli ja bronię się. I też trzeba tutaj czasami to wytłumaczyć, że nie można zachowywać się niezgodnie z prawem. Trzeba to wytłumaczyć. Czasami dobro szkoły bronią też niezgodnie z prawem. Czasami dobro nauczyciela bronią niezgodnie z prawem. Dlatego tutaj te aspekty prawne są dosyć istotne, bo nie możemy wchodzić w taką tematykę tutaj i takimi samymi metodami bronić się, jak sprawca tutaj, który chce nam zrobić jakąkolwiek krzywdę. Dlatego też dużo takich zajęć jest prowadzonych w miesiącu, gdzieś około 150 do 200 godzin lekcyjnych prowadzimy zajęć. Może nie wszystkie są związane akurat z właśnie tutaj zagrożeniami internetowymi, ale również inne aspekty, które dotyczą bezpieczeństwa, są poruszane też na terenie szkół bydgoskich.
Czas szybko leci i nam ten czas już właściwie powoli upłynął, więc pewnie jeszcze można by rozmawiać długo o tym, jak z tymi uzależnieniami walczyć, jak tą młodzież przekonać do innego stylu życia, a nie takiego z uzależnieniem, niezależnie od tego, czy to mówimy o alkoholu, czy o komórce, czy internecie. My już musimy się z Państwem pożegnać. W bydgoskim studiu był z nami starszy inspektor Zbigniew Białkowski, koordynator programów profilaktycznych Straży Miejskiej.
Dziękuję bardzo.
A w Toruniu pani dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Toruńskiego Urzędu Miasta Izabela Miłoszewska.
Dziękuję.
Pani Olga Okrucińska, pedagog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.
Dziękuję bardzo.
I dr Jacek Szczepkowski z UMK, specjalista psychoterapii uzależnień i kierownik całodobowego młodzieżowego oddziału leczenia uzależnień w toruńskich Czerniewicach.
Dziękuję.
Adriana Andrzejewska, dziękuję bardzo, do usłyszenia.